Chwała Panu Bogu. Witam Was, drogie siostry, drodzy bracia, bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jak zawsze z radością, z ogromną przyjemnością przyjeżdżam do Waszego zboru. Dzisiaj jestem razem z moją żoną. Cieszymy się, lubimy Was odwiedzać. Cieszymy się na tą społeczność, którą możemy mieć razem z Wami. Przywozimy również serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami Bożego Błogosławieństwa od naszego zboru w Twardogórze. Cel mojej dzisiejszej wizyty w zasadzie tutaj w Waszym zborze, ja chciałem podziękować braciom, którzy zgodzili się, abyśmy się mogli dzisiaj po nabożeństwie spotkać i porozmawiać, ponieważ słyszeliśmy, że właśnie Wasz zbór, Kościół został po kilku latach, długich bojach zarejestrowany. A tak się składa, że my o rejestracji również myślimy. Myślę, że jesteśmy już bardzo blisko, no i tak pomyśleliśmy, że skorzystamy z tego doświadczenia tutaj braci, doświadczenia Waszego zboru. No i dowiemy się, na co zwrócić uwagę, jak te rzeczy przygotować właściwie, co można zrobić, żeby może ten okres nie trwał tak długo jak w Waszym przypadku. My, tak się złożyło też w ostatnim czasie, że jeszcze jeden zbór do naszego zapragnął dołączyć, tak, zbór w Jarocinie. Nieduża społeczność, też nie jest to społeczność, która jest zarejestrowana, chociaż istnieją już od kilku lat i tak razem właśnie z tym zborem będziemy chcieli właśnie te procedury związane z rejestracją zainicjować i mam nadzieję, że też i pomyślnie zakończyć. To tyle może, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej mojej dzisiejszej tutaj wizyty i spotkania z braćmi. Korzystając z tej okazji, korzystając z tej możliwości, też chciałbym podzielić się kilkoma myślami zapisanymi w Słowie Bożym, myślami, nad którymi rozmyślałem w tym minionym tygodniu. I taki temat przyszedł mi na myśl, który brzmi: Bóg ma wszystko pod kontrolą. Chciałbym dzisiaj razem z Wami, bracia i siostry, przyjrzeć się kilku miejscom Słowa Bożego i wspólnie zastanowić się albo przypomnieć sobie tą jakże wydaje się znaną, oczywistą prawdę, że Pan Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. A rozpocząć chciałbym od tak dobrze znanego miejsca zapisanego w Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, a w wersecie 18 te słowa, końcowe słowa, które Pan Jezus pozostawił swoim apostołom i wypowiedział je, tutaj ewangelista Mateusz zanotował, a brzmią one następująco. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Chciałem rozpocząć od tego fragmentu, od tego wersetu, który myślę, że powinien budzić w naszych sercach taką ogromną nadzieję, który powinien budzić w naszych sercach ogromną radość, a to z tego wynikającą, że mamy takiego Pana, że należymy do takiego Boga, takiego Króla, który o sobie powiedział, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi. To słowo moc jest również tłumaczone jako autorytet, władza czy prawo. Więc Pan Jezus tutaj mówi o wszelkim autorytecie, wszelkiej władzy, wszelkiej mocy, wszelkim prawie. Jemu zostało to darowane przez Jego Ojca. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, a w 19 wersecie, myślę, że jeszcze tutaj bardziej to Słowo Boże precyzuje, co się dokonało i jaką władzę i moc otrzymał Jezus Chrystus. Więc przeczytajmy również kilka wersetów, począwszy od 19 z pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Mamy tutaj niezwykle ciekawe miejsce, które opisuje właśnie to wywyższenie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Chciałbym zwrócić uwagę na ten szczególnie werset, końcówkę wersetu 20, 21 i 22, gdzie napisane, że został Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, Ojciec posadził Go po swojej prawicy w niebie, ponad wszelką, 21 werset, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem. Jezus Chrystus zasiadł na tronie ponad wszystkimi władzami, gdziekolwiek, kiedykolwiek były. Ponad wszelką, mówi Słowo Boże, tą nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem. Dodane jest również, że także Jego imię jest ponad wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. To jest imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. To jest imię naszego Pana, do którego należymy, któremu swoje życie oddaliśmy. I dalej jeszcze dodane jest w tym 22 wersecie, że wszystko poddane jest pod Jego nogi. Wszystko znajduje się pod Jego nogami. Pan Jezus Chrystus posiada, jak widzimy, jak czytamy, wszelką władzę, wszelką moc ponad wszelkimi tronami, władcami. Jest ponad wszystkimi i ponad wszystkim. Jego imię jest ponad wszelkim imieniem, jakie może być kiedykolwiek wymienione. A pod Jego stopami znajduje się wszystko. Mówi Słowo Boże, absolutnie wszystko, z wyjątkiem tego, o którym z kolei list do Koryntian mówi, czyli Jego Ojca, który Mu to wszystko poddał. Wszystko pod władaniem i panowaniem Jezusa Chrystusa. Drogi bracie i droga siostro, do takiego Pana należymy. Takiego przyszło nam mieć Zbawiciela i Króla. Pana, Króla i Boga, który ma niczym nieograniczoną władzę i moc. Niczym nieograniczoną. List do Filipian, 3 rozdział, a 21 werset mówi również, takie słowa mamy tutaj zapisane, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Chciałbym, jak domyślacie się, zwrócić uwagę na tą końcówkę tego wersetu, która brzmi, że Pan może ma taką moc, którą wszystko może sobie poddać. Tak wielka, potężna i niczym nieograniczona. On może zrobić wszystko to, co tylko zechce, co tylko zamierzy. Oczywiście z wyjątkiem tego, co jest sprzeczne z Jego naturą, czy jakąś takimi czasem abstrakcjami, jak to niektórzy ludzie próbują czasem wchodzić w takie dyskusje, w filozofię, a czy Bóg może stworzyć taki wielki kamień, którego by nie mógł podnieść. Tak próbują czasem z takiej filozoficznej strony ludzie podchodzić do Pana Boga. To jest oczywiście jakaś abstrakcja. My takimi bajkami, filozofiami się nie zajmujemy. Patrzymy do Słowa Bożego, które pokazuje, że nasz Pan jest wielki, że nasz Pan jest potężny, że jest nieograniczony w swojej mocy i czyni wszystko to, co zechce. Ma tą moc, którą może sobie wszystko, co tylko zechce, poddać. A jedną, myślę, z najwspanialszych rzeczy, którą Pan Bóg uczynił, zechciał uczynić, dotyczy osobiście każdego z nas. Dotyczy osobiście ciebie i mnie, bracie, siostro. Co to jest, że Pan Bóg takiego zechciał i to uczynił, i to sprawił? W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, a 22 wersecie czytamy takie słowa. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Zwróćmy uwagę, że Pan Bóg w swojej nieograniczonej mocy, wielkości, mądrości zechciał pomyśleć o mnie i o tobie, żeby dać nam się poznać i dać nam tą możliwość, że objawił nam swoje imię i zrozumieliśmy, kim On jest, zrozumieliśmy też o sobie samych, że jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Zbawiciela. To się nie wydarzyło od tak, jak to może czasem by się wydawało, ale to jest ten głęboki, przemyślany plan naszego Boga i to, że Pan Bóg zechciał właśnie do mnie i do ciebie przyjść swego czasu właśnie z tym przekonaniem, z tą siłą i mocą, aby pokazać nam samego siebie, pokazać, w jakim jesteśmy miejscu, w jakim jesteśmy położeniu. I Słowo Boże mówi, że On po prostu to zechciał. A kto, jak tylko ojciec, a kto ojciec, nikt nie wie, jak tylko te syn i ten, komu syn zechce to objawić. Zechciał Jezus Chrystus objawić nam, mnie i Tobie, kim On jest, kim jest Jego Ojciec. To jest wielka, przeogromna łaska. Podobnie pisze Jakub w swoim liście w 1 rozdziale, a w 18 wersecie. Dotyka mnie to słowo, kiedy je czytam, kiedy przypominam sobie, tym bardziej widzę tą wielką Bożą miłość, tą niepojętą Bożą łaskę. I myślę, że nie tylko ja, ale wielu z nas zadaje sobie niejednokrotnie pytanie, co się takiego wydarzyło, że mnie, Panie, akurat wybrałeś, że tylu ludzi jest dookoła, tylu, którzy patrząc tak, może tak troszkę z boku, nie znając dokładnie ich życia, wydają się lepszymi, wydają się bardziej otwartymi, serdecznymi i tak dalej, a to jednak okazało się, że ta łaska dotknęła akurat mnie. Jak to jest? Zechciał Pan Bóg, wyciągnął swoją dłoń, a myśmy otworzyli nasze serca, daliśmy Bogu odpowiedź i poszliśmy za Jego głosem. To jest cudowne działanie Bożej łaski. Jakub w swoim liście w 1 rozdziale, a w 18 wersecie ujął to tak. Gdy zechciał, zwróćmy uwagę na właśnie to słowo, gdy zechciał, to Bóg zechciał. On jest tym, który inicjuje. On jest tym, który pierwszy wychodzi z inicjatywą do człowieka i to Słowo Boże mówi w kilku miejscach tak wyraźnie. Więc mówi Słowo Boże, że gdy Bóg zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Więc widzimy tutaj, zauważamy wyraźnie, że Pan Bóg po prostu zechciał, że On zainicjował, że On wyciągnął swoją rękę, wyciągnął swoją dłoń. Gdyby On tego nie chciał, ani mnie, ani Ciebie nie byłoby na tym miejscu. Gdyby Bóg tego nie zechciał. Więc bądźmy wdzięczni temu, który zechciał, temu, który ma wszelką moc, wszelką władzę i wszelką chwałę. Zobaczmy, wracając do listu do Efezjan, do rozdziału pierwszego. Tutaj również czytaliśmy ten werset, ten fragment, który chciałem jeszcze raz przytoczyć. Efezjan 1:11, gdzie mówi Słowo Boże tak. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. Nam, przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Tutaj apostoł Paweł, on wielokrotnie tą myśl wyrażał dotyczącą właśnie tego, tej mocy Bożej nieograniczonej, tego, że Pan Bóg wyciągnął, tego, że Pan Bóg wyszedł z inicjatywą. Tutaj jest to podkreślone, ale również też chciałem zwrócić uwagę na to miejsce, na końcówkę tego wersetu, w którym jest napisane, że Pan Bóg sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. To są ważne zdania, ważne fragmenty, ważne słowa, ponieważ kiedy przejdziemy dalej, będziemy rozważać dalej ten temat, zobaczymy, jak bardzo jest to potrzebne, jak to bardzo jest dla nas ważne, żeby zrozumieć Bożą myśl i zrozumieć to wszystko, co dzieje się dookoła nas. Czasem to nie jest wcale takie proste. Dlatego uważam, że ta myśl, którą dzisiaj będę wielokrotnie powtarzał, która brzmi, że Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą, uważam, że zwłaszcza w tych czasach takiego zamieszania i takiego chaosu jest dla nas wierzących osób bardzo ważna i potrzebna. Nasz Bóg jest wielki, najwyższy, wszechmogący, potężny. Jest władcą i królem. Jest moją siłą, moją mocą, moją opoką, moją twierdzą. To jest coś pięknego, kiedy mogę o swoim Bogu tak powiedzieć i tak żyć, że w Nim widzę to moje schronienie, w Nim widzę ten mój ratunek, tą moją ostoję przed wszystkim, co na zewnątrz. Jednym z moich ulubionych wersetów Słowa Bożego jest fragment zapisany w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a w 31 wersecie, który brzmi: cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Uwielbiam ten werset sobie przypominać, uwielbiam go sobie powtarzać i niejednokrotnie w tych różnych sytuacjach i okolicznościach życia powiedzieć, patrząc na różne rzeczy, które, tak jak wspomniałem, mają miejsce dookoła nas, dzieją się na naszych oczach, żyć tym przekonaniem i świadomością, że cóż na to mogę powiedzieć? Przecież Bóg jest po mojej stronie. Jeśli On jest po mojej stronie, jeśli On jest za mną, to któż jest przeciwko nam? Któż może sprzeciwić się Jego potężnej mocy? Któż może sprzeciwić się Jego władzy? Przecież On jest Bogiem Wszechmogącym. Przecież On jest Bogiem Wszechpotężnym. To Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, Jezus jest Władcą. Tym, który może absolutnie wszystko. On posiada, jeszcze raz to podkreślę, nieograniczoną władzę, moc zarówno w niebie, jak i na ziemi. To Pan Jezus również powiedział tak wyraźnie. Myślę, że inaczej się żyje, gdy żyjemy z takim przekonaniem i takim przeświadczeniem, że takiego mamy Boga, tak wielkiego, tak wspaniałego, tak cudownego i tak potężnego. Boga, który jest po naszej stronie, Boga, który stoi po naszej stronie, tego, który jest za nami, jak mówi Słowo Boże. Kiedy o tym myślimy, myślę, że serca nasze, one wzbudza się w nich taka właśnie radość, taka ufność, jednocześnie wdzięczność, że ten potężny Bóg zechciał być moim Bogiem, że On zechciał być moim Panem i moim Zbawicielem. I kiedy tak czytamy i kiedy tak rozmyślamy o tej wielkości Boga, o wszechmocy, o tej Jego wszechpotędze, jedna rzecz może czasem nam się tak nie do końca zgadzać. Czytamy o tych wspaniałych miejscach. Ja przytoczyłem tylko kilka, jest ich zdecydowanie więcej, które mówią i pokazują, jak potężny, jak wielki, wszechmogący jest Bóg. To, że wszystko, ale to absolutnie wszystko jest Jemu poddane i pod Jego nogami się wszystko znajduje. Natomiast czasem powstaje pewien problem, kiedy patrzymy właśnie dookoła. Kiedy patrzymy na ten świat, który ginie, kiedy patrzymy na ten świat pogrążający się w coraz większym chaosie, w coraz większej bezbożności, kiedy patrzymy na to wszystko, jak to zło coraz bardziej, coraz jawniej, odważniej się panoszy, może powstać takie właśnie pytanie, gdzie jest to zwycięstwo, o którym czytamy? Gdzie jest to panowanie? Gdzie jest ta władza? Czy jest jakaś tutaj tego granica i koniec? List do Hebrajczyków, rozdział 2. Tutaj autor listu do Hebrajczyków jak gdyby właśnie wchodzi w taką polemikę z tymi, którzy tak właśnie mogą myśleć, którzy czasem mogą dopuszczać w swoim sercu takie, no co by nie mówić, negatywne myśli. Gdzie jest Bóg? Czy Pan Bóg nie stracił kontroli nad tym wszystkim? Czy to wszystko rzeczywiście idzie w takim kierunku, jakim iść powinno? No i tutaj w drugim liście, rozdziale listu do Hebrajczyków, od wersetu 6 po 9 czytamy takie słowa. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. Te słowa psalmu, one tutaj w tym przypadku konkretnie odnoszą się do osoby naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest tu tak podkreślone jeszcze i zaakcentowane, że wszystko poddałeś pod stopy Jego. I dalej mówi ten 8 werset. A poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. To jest, myślę, w tych wersetach opisana niezwykle głęboka tajemnica. Ona tutaj dotyka właśnie tego panowania i władzy Jezusa Chrystusa, tego autorytetu, którym został obdarowany, który posiadał, tego, że wszystko zostało poddane pod Jego stopy, ale mówi Słowo Boże właśnie w tym 8 wersecie, że jeszcze jednak teraz nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. I myślę, bracia i siostry, że trudno się nie zgodzić z tym, co jest tutaj napisane, że i my też, żyjąc 2000 lat później, też nie widzimy tego, że to wszystko jest Jemu poddane. Tak bezwzględnie, tak jak właśnie byśmy sobie wyobrażali. Jednak jest tak, jak jest dookoła nas. Widzimy wszem i wobec szalejący grzech, rozpustę, wyuzdanie, rodzinne tragedie, dzieci, które nie wiedzą, kim są ich rodzice, rozmaite traumy, depresje, wrogość, wojny, ataki, tysiące ludzi, niewinnych ludzi, którzy giną, nienawiść narodu do narodu, kłamstwa, oszustwa, matactwa, pedofilie, praktyki okultystyczne, takie jawne wyśmiewanie się z wartości chrześcijańskich, jak niedawno chociażby miało to miejsce na ostatniej olimpiadzie, i tego rodzaju rzeczy po prostu, które wydaje się, że to tak po prostu rośnie, rośnie, rośnie i końca tego wszystkiego, temu zła nie widać. Słowo Boże mówi, że teraz jeszcze jednak nie widzimy, że mu wszystko jest poddane. A co widzimy? Słowo Boże nas tutaj kieruje. W 9 wersecie widzimy Jezusa Chrystusa, który ukoronowany został chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. To jest prawda, tak głęboko wierzę, wyryta w naszych sercach, że Jezus Chrystus, On właśnie za mnie, za moje winy, za moje grzechy został taką, spotkała go taka haniebna kara, spotkała go śmierć za każdego. Słowo Boże mówi, bez wyjątku. Skosztował tej śmierci za każdego, ale przez tą swoją drogę został właśnie wywyższony. Przez to, co przeszedł, przez to swoje zwycięstwo, które odniósł, został wywyższony i darowana mu została wszelka władza na niebie i na ziemi. Także patrząc, wracając do tej myśli, patrząc na ten świat, który nas otacza, na to życie, ten czas, w którym żyjemy, wydaje się, że cały ten świat jest we władaniu złego, we władaniu szatana, Bożego przeciwnika. Wydaje się, że to jemu wszystko jest poddane, że te narody jemu się kłaniają, że wypełniają wolę nie Bożą, ale wolę właśnie diabelską. To byśmy raczej chyba w tym kierunku myśleli i szli, patrząc na to wszystko, ale właśnie kiedy tak jest, kiedy tak się dzieje, kiedy zapominamy o tym, że Słowo Boże mówi co innego, że to naszemu Panu wszystko jest poddane. Dlatego, bracia i siostry, myślę, że czasem właśnie tutaj mamy taką pewną sprzeczność w sobie samych, w tych swoim myśleniu i postrzeganiu, bo kiedy patrzymy do Słowa Bożego, to zdecydowanie więcej zobaczymy właśnie tych miejsc, które mówią, że wszystko poddane jest naszemu Panu, że On wszystko kontroluje, że On nad wszystkim panuje, że to nie jest tak, że Pan Bóg na jakiś czas zapomniał o tym, co się dzieje w tym świecie i przestał w niego ingerować. Niestety, dał człowiekowi wolną wolę i człowiek wykorzystał to w bardzo złych celach. Podobnie aniołom też dał wolną wolę i też zadecydowali, jak zadecydowali. I czytamy, że przecież część aniołów się zbuntowała i zostali wypędzeni z tego miejsca, gdzie się znajdowali. Mało tego, Słowo Boże mówi w liście Judy w 6 wersecie, że Pan Bóg wyznaczył też pewne granice i o tych granicach chciałbym też troszeczkę wspomnieć. List Judy, werset 6 mówi: aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Są aniołowie, demony, które są zbuntowane i działają tutaj na tej ziemi, ale też jest pewna grupa, o których mówi Słowo Boże, że Pan Bóg ich trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Więc widzimy, że Pan Bóg szatanowi wyznaczył również bardzo określone granice. Tutaj jest o tych aniołach mowa. W innym miejscu w Księdze Joba znamy, myślę to doskonale, 2 rozdział, 6 werset, gdzie była ta rozmowa szatana z Panem Bogiem i tam układał się szatan o Joba, o to, jak go doprowadzić, co jest dla niego ważniejsze, że na pewno odstąpi, że wcale nie jest taki, jak to się wydaje. No i dał Pan Bóg tą możliwość właśnie, aby szatan dotknął Joba, ale wtedy też wypowiedział Pan Bóg takie słowa w tym 6 wersecie 2 rozdziału Księgi Joba, na to, że Pan do szatana: oto jest w Twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. To jest kolejne miejsce, które pokazuje pewne takie granice, gdzie szatan może działać, do jakiego momentu, że to wszystko, nad tym wszystkim Pan Bóg czuwa i to wszystko kontroluje. Inne miejsce również jest też nam dobrze znane w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, kiedy Pan Jezus rozmawia z Piłatem i wtedy Piłat wypowiada takie słowa, że przecież on ma władzę nad Jezusem, ma władzę, żeby go wypuścić, ma władzę, żeby go ukrzyżować i mówi o tym jawnie, mówi ja mam władzę, a Pan Jezus odpowiada Piłatowi, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Gdyby ci to nie było dane. Więc nawet w takich sytuacjach, nawet w takich okolicznościach wydawałoby się, że to po prostu nie ma tutaj jakiejś takiej kontroli, ingerencji. Dzieje się to po prostu. Ktoś ma władzę, więc ją wykorzystuje, a Pan Jezus szybko i rzeczowo odpowiada. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby tobie nie była dana z góry. Na co to wskazuje? Pokazuje to na to, że są te rzeczy, które dzieją się na tej ziemi, które są trudne, które są niezrozumiałe, ale one zamykają się, zawierają się w pewnym Bożym planie. Albo mówiąc inaczej, Pan Bóg pewne rzeczy dopuszcza, aby one się wydarzyły, ponieważ w konsekwencji gdzieś ten plan Boży będzie dalej realizowany. I myślę, że te miejsca, one wyraźnie pokazują właśnie tą Bożą kontrolę, że mimo wszystko, mimo tego, że wiemy, co stało się z Panem Jezusem i wiemy, jaka była decyzja Piłata i on rzeczywiście z tej władzy, która mu była dana, skorzystał i wydał Jezusa Chrystusa na ukrzyżowanie, ale to ukrzyżowanie było częścią Bożego planu odkupienia. No bez ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, tak jak wcześniej wspomniałem, no, daremna byłaby nasza wiara. Co byśmy poczęli, gdyby Jezus Chrystus tej doskonałej ofiary nie złożył? Gdzie byśmy byli, bracia i siostry? Więc widzimy właśnie, że ten realizacja Bożego planu, ona wiedzie przez rzeczy, które mogą być dla nas trudne, niepojęte i niezrozumiałe. Ale to, co powinniśmy wiedzieć zawsze, to to, że Pan Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. To, że kiedyś, nie to, że kiedyś będzie ją miał, ale Słowo Boże mówi, że On ją ma. On ją ma, to On powiedział, dana mi jest. W czasie mówi teraźniejszym, mi jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Pomimo tego, że tego jeszcze nie widzimy, ale głęboko powinniśmy w to wierzyć. Jezus już odniósł triumf, odniósł wspaniałe zwycięstwo. To jest opisane w liście chociażby do Kolosan w rozdziale 2, a w wersecie 15. Mowa jest o tym, czego dokonał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Poprzez swoją śmierć, czy poprzez też swoje zmartwychwstanie, mówi Słowo Boże w 15 wersecie 2 rozdziału listu do Kolosan, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Jezus Chrystus wszelkie właśnie moce, władze, zwierzchności, mówi Słowo Boże, rozbroił. Odebrał im tą moc uśmiercania na wieki, ponieważ to On odniósł zwycięstwo. Ponieważ to On jest tym wspaniałym, prawowitym zwycięzcą. Te władze, moce, zwierzchności, mówi Słowo Boże, zostały rozbrojone i wystawione na pokaz. W przekładzie toruńskim ten werset, posłuchajmy jak brzmi, rozbroił zwierzchności i władzę, publicznie wystawiając je na pokaz. I Bóg w nim powlókł je w triumfalnym marszu zwycięstwa. To się dokonało. To tego dokonał nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. On, który nigdy żadnego grzechu nie popełnił, mógł złożyć tak doskonałą ofiarę i odnieść to zwycięstwo. Tylko On jedyny. Dlatego ta ofiara Jezusa Chrystusa była doskonała przed Bogiem. I co się również wydarzyło? Odebrał diabłu prawo do ludzkich dusz. Zabrał mu klucze do krainy umarłych. W objawieniu Jana, tam jest to opisane, gdzie Pan Jezus w pierwszym rozdziale objawienia Jana, werset 17 i 18, tak wyraźnie tutaj mówi i podkreśla to, co się właśnie wydarzyło. I mówi Słowo Boże tak. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jezus Chrystus pokazuje i mówi o sobie: byłem umarły, ale teraz żyję na wieki wieków. Mam klucze śmierci i piekła. To jest właśnie ten, który rozbroił te nadziemskie władze, moce i zwierzchności. Ten układ sił od czasu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa znacznie się zmienił. Podczas już służby, ziemskiej służby Pana Jezusa, my również znamy takie miejsca i w wielu miejscach Słowo Boże opisuje tą władzę Jezusa Chrystusa nad złymi duchami. Kiedy był ten człowiek opętany w Ewangelii Łukasza, opisany w 8 rozdziale, który gdy zobaczył Jezusa, tam z krzykiem wołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, proszę Cię, nie dręcz mnie. I tam Pan Jezus pyta właśnie o imię Jego. Te złe duchy, które w tym człowieku mieszkały, nosiły to imię Legion, gdyż było wiele tych duchów w nim. I wtedy one zwracały się wręcz z taką prośbą do Pana Jezusa, żeby nie nakazywał im odejść w otchłań. One jeszcze chciały działać. One jeszcze chciały być tutaj. Nie w tym miejscu, które czytaliśmy wcześniej w liście Judy, było po prostu miejscem zamkniętym, takim, którego nie można było opuścić. Dlatego tutaj była ta rozmowa. Stąd był też ten dialog i prosiły go, żeby wtedy posłał w te świnie. I tą historię myślę, że bardzo dobrze znamy. Dlaczego przytaczam tą historię i co chcę przez to powiedzieć? Że jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam na myśl taka refleksja, że Pan Jezus stracił jakąś kontrolę nad tym światem, że coś może z Jego mocy ubyło, że coś może idzie nie tak, jak iść powinno, to myślę, że powinniśmy sięgnąć jednak do Słowa Bożego i zobaczyć to, co Słowo Boże mówi i pokazuje dalej. My powinniśmy być świadomi tego, że w naszym życiu i też na naszych oczach my jesteśmy częścią historii tej ziemi, tej ludzkości i też częścią pewnego planu, który na tej ziemi jest realizowany. Rozumiemy to doskonale, że zło się panoszy, że ono się wdziera drzwiami i oknami, ale to wszystko to i tak jest jeszcze nic. To kiedy my czytamy Słowo Boże, objawienie Jana, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, to dopiero tam czytamy o kataklizmach, jakie dopiero nadejdą na tą ziemię, o mordach, o tej nienawiści narodów i tylu miliardach ludzi, którzy wyginą. To jest, tam jest opisane, więc to, co dzisiaj się dzieje, to ja uważam, że to jest dopiero pewien wstęp. To wszystko urośnie do takich rozmiarów, że Słowo Boże mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że gdyby te dni nie były skrócone, to nie ocalałaby żadna istota. Ale tam jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym wersecie dodana: lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Co to pokazuje? Że te wszystkie dramaty, ludzkie tragedie, to wszystko, co będzie się działo, o czym Słowo Boże mówi bardzo otwarcie, bardzo wyraźnie, to musi się po prostu wypełnić. I to jest bolesne. I to jest ogromne. Budzi takie nasze współczucie, czasem może budzić czyjeś obawy, o ile my może o swoje życie nie aż tak już się martwimy, to myślimy przecież o naszych dzieciach, starsi myślą o swoich wnukach, to w jakim oni będą żyli świecie, jak oni sobie z tym poradzą, jak oni ujdą przed tym wszystkim, czy zdołają zachować swoją wiarę w tak trudnych czasach, które mają nadejść. Skoro mówi Słowo Boże nawet, że gdyby nie ci wybrani, to że ze względu na nich te dni zostały po prostu skrócone, bo żadna istota by nie ocalała. Więc cóż to oznacza? Co Pan Bóg chciał w tym słowie właśnie przekazać i powiedzieć? Myślę, że właśnie to, że On ma wszystko pod kontrolą. To, że On nad tym wszystkim mimo wszystko panuje. On tego zła nigdy nie chciał. Pan Bóg brzydzi się złem. ubolewa nad tym grzechem, ubolewa nad śmiercią grzesznika. No, to Słowo Boże o tym wyraźnie nam mówi. On nie chce śmierci grzesznika. Na to posłał swojego Syna, żeby odkupić lud, żeby uratować tych, którzy giną. Ale z kolei też Pan Bóg właśnie, dając wolną wolę aniołom, człowiekowi, był doskonale świadomy tego, w jakim kierunku też to wszystko pójdzie. Tego, że ta wolna wola, ona jednak, ta swoboda, możliwość decydowania i wybierania, że ona zaprowadzi właśnie w takie miejsce, w takim kierunku, jak to niestety dzisiaj widzimy i jak to wszystko się niestety układa. Ale pamiętajmy jedno. Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą. On powiedział również w swoim słowie w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 29 wersecie. Znamy to doskonale słowo z Ewangelii Mateusza 10:29, gdzie mówi o wróbelkach, gdzie mówi o tych ptaszkach. Co mówi takiego ciekawego na ich temat? Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego? Niezwykle ciekawe miejsce, gdzie Pan Jezus mówi właśnie o tych wróblach, że żaden z nich, żaden, nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. Pan Bóg wszystko ma pod kontrolą. Nawet życie takiego wróbelka, które ono jest ograniczone, tak jak nasze życie, jak życie wszelkiej istoty jest ograniczone czasem, mówi, że bez woli Bożej ani jeden z nich nie spadnie na ziemię. Inne miejsce w liście do Koryntian, które też pokazuje to Boże panowanie i tą Bożą władzę w życiu człowieka. Dla mnie bardzo ciekawe miejsce w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a w 13 wersecie. Pokuszenia to jest coś, przez co każdy z nas przechodzi i od tego nie uciekniemy. Nie wiadomo, jakbyśmy chcieli, to one wcześniej czy później z większą czy z mniejszą intensywnością, ale przychodzą do naszego życia. Takiego czy innego rodzaju. Różne są. I tutaj właśnie, kiedy przychodzą te pokuszenia, tak jak każdy z nas jest różny i to, co na jednego działa i gdyby takie pokuszenie przyszło na jednego brata czy siostrę, to by momentalnie temu uległ i upadł, a na drugiego to będzie jak takie lekkie draśnięcie. No, tak różni jesteśmy i Pan Bóg w swojej mądrości, zobaczmy, co zamierzył. I mówi list do Koryntian, pierwszy list, 10 rozdział i ten 13 werset mówi: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. I dalej: lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Ja myślę, że to jest dla nas wspaniała wiadomość. Kiedy my zderzamy się z pokuszeniami w swoim życiu, czasem, kiedy ktoś ma taki słabszy, powiedzmy, no, charakter, nie jest jeszcze tak ukształtowany, wydaje mu się, że każde pokuszenie, ono staje się taką wielką górą, troszeczkę potrafi się temu oprzeć, ale za chwilę to go pokonuje. I zaczyna mieć wtedy o sobie bardzo złe myśli, bardzo takie złe mniemanie, że jest takim grzesznikiem, że to i tamto i tak różne. Oczywiście Słowo Boże uczy nas i mówi nas, że właśnie samozaparcie jest tak ważną rzeczą w naszym życiu, że my powinniśmy się zapierać samych siebie, żeby naśladować Jezusa Chrystusa, żeby właśnie pokuszeniom nie ulegać. Mamy elementy, o których Biblia mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokuszeniu. To my powinniśmy wzrastać, wzmacniać siebie samych, żeby właśnie kiedy przyjdzie pokuszenie, nas nie przygniotło, nie powaliło. Ale z drugiej strony powinniśmy mieć też świadomość tego, że Pan Bóg nie dopuści takiego pokuszenia na mnie, na ciebie, które by przekraczało nasze siły i możliwości. Pan Bóg rozumie też właśnie i analizuje, doskonale zna właśnie, ile można do naszego życia dopuścić. Dlatego czasem ktoś mówi: no, już dłużej tego nie zniosę, ja już nie dam rady, to ja po prostu nie wytrzymam. Odsyłam do Słowa Bożego, choćby do tego fragmentu, który przed momentem przeczytaliśmy. Bóg nie dopuści. Bóg jest wierny. Nie da większego pokuszenia, niż potrafisz znieść. Z drugiej strony Myślę, że nie jest błędem, kiedy rozciągniemy również ten werset nie tylko na pokuszenia, ale właśnie różnego rodzaju doświadczenia. Różnego rodzaju doświadczenia, które też w naszym życiu mają miejsce, które też przychodzą i dotykają wielu chrześcijan w mniejszym, większym stopniu. I również tutaj myślę, że ma to zastosowanie, że Pan Bóg nie dopuści czegoś więcej niż potrafilibyśmy znieść. Mnie to bardzo motywuje. Dla mnie to jest taką, daje mi to tą wewnętrzną taką siłę i chęć do walki. Taką ufność, że Pan Bóg jest ze mną. Nawet w takim właśnie trudzie i w takich właśnie zmaganiach. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, a w drugim rozdziale i 9 wersecie napisał takie słowa: umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Umie Pan wyrwać. On ma tą moc, On ma tą siłę, tylko to właśnie Jemu trzeba po prostu przede wszystkim i ponad wszystko zaufać, oddać Jemu swoje sprawy, swoje życie, swoje serce w Jego ręce i trzymać się Jego, i trzymać się Bożego Słowa, i trzymać się Bożych obietnic. Wiem, że czasem zdarza się i spotykam się z czymś takim, że czasem ludzie mają właśnie, wierzący ludzie, żal do Pana Boga, że czują się, jakby ich pozostawił. Jakby nie zważał, przestał wysłuchiwać ich modlitwy. Czują się tacy pozostawieni, samotni, czasem zagubieni. Czasem wydawać się może, że Pan Bóg się przestał interesować. To, że właśnie czymś doświadczył, to, że dopuścił jakąś sytuację do naszego życia, jakąś trudność, jakiś taki oścień, który doskwiera, który atakuje nas, jakąś chorobę, jakąś ułomność w nas, w naszych bliskich, że Pan Bóg pozwala, by nas źle, niesprawiedliwie traktowano. I czasem nam się wydaje, dlaczego? I przychodzą te różne pytania właśnie i takie wrażenie się pojawia, że Pan Bóg może się od nas zwyczajnie odwrócił. Takie tego rodzaju zarzuty mogą się rodzić w naszych umysłach, ale kiedy jeszcze to wszystko połączymy z tym, co dookoła nas się dzieje, z tym popadającym właśnie w grzech, w nieprawość światem, z tymi sytuacjami, rzeczami, z którymi mamy do czynienia, to faktycznie możemy mieć bardzo zniekształcony obraz tej duchowej rzeczywistości i z przerażeniem oczekiwać kolejnych klęsk, dramatów i tragedii. Ale czy o to chodzi w naszym życiu? Ale czy to tak powinno być, że powinniśmy żyć w poczuciu krzywdy, strachu czy lęku? Myślę, że nie. Bracia i siostry, przecież my jesteśmy w ręku Boga Wszechmogącego. Jeśli poddaliśmy swoje życie Jego woli, to niech ta wola Boża dzieje się faktycznie w naszym życiu. Niech ona się dokonuje. Niech będzie Jego wola, a nie nasza. Nasz Pan ma wszystko pod kontrolą. Absolutnie wszystko. Od początku do samego końca. I to myśmy wrośli w Niego. Jesteśmy zakorzenieni w Nim. On trzyma nas, mówi, w swoim ręku. Znajdujemy się w Jego dłoniach. I jak to ważne, żeby nie ulegać tym zewnętrznym okolicznościom, tym sytuacjom i popadać właśnie w jakieś takie skrajności, popadać w jakieś czasem takie załamania, podłamania wiary i tego rodzaju rzeczy. Apostoł Paweł, sięgnijmy do tego miejsca z drugiego listu do Koryntian, rozdziału 12, gdzie pisał o tych swoich właśnie przeżyciach, o swoim doświadczeniu, kiedy pisał o tym ościeniu, który był w jego ciele. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 9 i 10 werset. Wcześniej mówi o tym, że to był jakby ten oścień, który cierń wbity w jego ciało, jakby posłaniec szatana, który go policzkował. 3 razy prosił Pana, żeby to odstąpiło od niego. I wtedy 9 werset mówi: lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Widzimy tutaj to zmaganie, widzimy to doświadczenie, widzimy ten ból, widzimy tą rozterkę, widzimy to wołanie do Pana, Boże, zabierz, jeden, drugi, trzeci raz i Pan daje odpowiedź, wyraźną odpowiedź, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Czy starczy Ci na mojej łasce? To powinno być dla Ciebie wystarczające, że Ty masz moją łaskę, bo pełnia mojej mocy, ona się doświadcza, ona się wyraża, okazuje się właśnie w słabości. I apostoł Paweł przeżył to, zrozumiał to i zmieniło się jego myślenie. Kiedy on zrozumiał, że w tej kwestii i w tej dziedzinie Pan Bóg też ma swój plan i kontroluje to, co się w jego życiu dzieje. Że to nie jest Panu Bogu obojętne, że Pan Bóg go wcale nie zostawił. To nie tak, że powiedział nie, ale powiedział, to jest w określonym celu. To jest dla Twojego dobra. To jest właśnie po to, żeby Ciebie jeszcze bardziej ukształtować i wydobyć z Ciebie to, co najlepsze. Dlatego zmieniło się myślenie apostoła Pawła i podejście i zaczął mieć upodobanie w tym, w czym ludzie zazwyczaj upodobania nie mają i od czego uciekają. I pisze, widzimy w tym 10 wersecie, upodobanie w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Dlaczego w tym zaczął mieć upodobanie? Bo zrozumiał, że kiedy jest słaby, wtedy jest mocny. Że kiedy on nie liczy na samego siebie, kiedy nie jest zdany tylko na samego siebie, to może doświadczać pełni Bożej mocy, która przez niego działa, która przez jego życie się przelewa. Kiedy jestem słaby, mówi, jestem mocny. To jest taka Boża logika, to jest taka Boża mądrość, że właśnie moc Boża bardzo często objawia się właśnie w słabości. A my te słabości byśmy wszystkie jakieś takie chcieli jak najdalej z naszego życia odsunąć, żeby ich po prostu nie było i chcielibyśmy Bożej mocy doświadczać, ją przeżywać. Czy to się tak da? Czy tak jedno bez drugiego będzie rzeczywiście działało? Mam pewne obawy. W drugim liście do Koryntian w 13 rozdziale, a w 4 wersecie jeszcze o Jezusie Chrystusie czytamy tutaj takie słowa. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Takie dość może zawiłe nieco zdanie, ale ono mówi również i pokazuje i podkreśla, że Chrystus ukrzyżowany został w słabości, ale żyje w mocy Bożej. Chrystus i widok Chrystusa w tej drodze na krzyż i na krzyżu, no to nie był taki widok, który budził zachwyt, jak pisał prorok Izajasz, umęczony, zbity, później ukrzyżowany, lejąca się krew. Nie wyglądał na tego, który kroczy w triumfalnym pochodzie zwycięstwa, tak jak ludzie do tego byli przyzwyczajeni. Ale w tym wszystkim Pan Bóg objawił swoją moc. Poprzez ukrzyżowanie Chrystusa, ukrzyżowany został w słabości, ale żyje z mocy Bożej. Ale zmartwychwstał w chwale, w pewnej w mocy Bożej i w sile Bożej. To zmartwychwstanie się w tej właśnie Bożej mocy dokonało. Dlatego też myślę, że czasem nasza droga wiedzie przez trudności, przeciwności, czasem niedogodności, czasem cierpienia, czasem różnego rodzaju doświadczenia. Czasem mogą różne myśli, takie negatywne myśli, nie dawać nam spokoju. Czasem możemy być właśnie nieco zlęknieni, przerażeni. Jakie to przerażenia były, kiedy wybuchła ta wojna tuż przy naszej bezpośrednio, można powiedzieć, granicy. Jak ludzie zaczęli właśnie reagować, co to będzie. Zresztą do dzisiaj to się cały czas, a co będzie, a jak to się rozszerzy, a jak tutaj dojdzie do nas i gdzieś ten lęk i trwoga narodów, to się wyczuwa gdzieś takie po prostu napięcie. My ludzie wierzący, jak powinniśmy patrzeć? Jak do tego wszystkiego podejść? Ja myślę, że właśnie zagłębić się i sięgnąć do Słowa Bożego. Przypominać sobie te prawdy. Ale przecież Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą. Przecież są rzeczy, które po prostu muszą się w taki czy w inny sposób wypełnić. I nie mamy na to większego wpływu. Większy mamy to, żeby być gotowymi zawsze na spotkanie z naszym Panem. Tutaj mamy wpływ. Tu nad tym powinniśmy skupić się, nad tym pracować, bojować o swoje życie, o swoich bliskich, o to, żeby kiedy przyjdzie Pan, żeby być właśnie gotowymi. Bez mazy, bez skazy, czegoś w tym rodzaju. To jest nasze powołanie, to jest właśnie ta nasza praca. A te inne rzeczy, te różne trwogi, lęki narodów, zostawmy tym, którzy się lękają, którzy nie mają żadnej nadziei. Myśmy położyli nadzieję w Bogu żywym. Położyliśmy nadzieję w Panu naszym i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I zakończyć chciałbym takim, myślę, że wspaniałym fragmentem, taką odezwą do Bożego ludu, zapisaną w liście do Hebrajczyków. Tutaj ten list do Hebrajczyków, jak go czytamy, analizujemy, to widać, że tutaj niejednokrotnie przedstawia się właśnie, przewija się przez ten list pewne właśnie takie cierpienie, pewne doświadczenie i pewna taka, wydawałoby się już, że momentami ci adresaci tego listu byli tacy bliscy rezygnacji, że ich te ręce już były takie opadłe, że jakby dochodzili do takiego wniosku, czy naprawdę dalej warto tak iść i służyć Jezusowi Chrystusowi. Że to wszystko właśnie jest takie, jakie jest. W tamtych czasach już było. Możemy powiedzieć, a co dopiero w tych dzisiejszych. Chociaż my takich doświadczeń, jak tutaj Hebrajczycy mieli, 10 rozdział, gdzie na przykład opisywane, że zmagali się z utrapieniami, wystawiani byli publicznie na zniewagi, udręki, gdy grabiono ich mienie, oni to znosili wszystko. To były bardzo poważne takie doświadczenia wiary, konkretne, uderzające w konkretne osoby. I to się po prostu działo, to miało miejsce, więc ten list jest też swego rodzaju takim dla nich pocieszeniem, wskazówkami tego, żeby się nie poddawali. Żeby mimo rozmaitych okoliczności, trudności, żeby nigdy nie tracili nadziei, ale właśnie, żeby głęboko ufali Jezusowi Chrystusowi, temu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, temu, w którego położyli nadzieję i którego ręce swoje życie oddali. I też te trzy wersety 12 rozdziału chciałbym przypomnieć nam, jednocześnie bracia i siostry, również i nas zachęcając, siebie samego i każdego z was, do tego, żeby właśnie nie tracić ufności, nie tracić nadziei, kiedy jesteśmy właśnie doświadczani, kiedy zmagamy się z takimi czy innymi przeciwnościami, albo kiedy to wszystko dookoła nas, jeszcze będą dochodzić te wieści i będą stawać się jeszcze bardziej intensywne, te złe rzeczy, które będą się działy na tym świecie, abyśmy nigdy nie tracili ufności i nadziei, którą położyliśmy w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dlatego też mamy tutaj napisane tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Ileż tu jest wskazówek w tym jednym wersecie. Cokolwiek ciebie obciąża, cokolwiek cię usidla, czy to jakiś ciężar, czy to jakiś grzech, mówi Słowo Boże, złóż to, zrzuć to na Jezusa Chrystusa, złóż to przed tronem Boga Wszechmogącego, żebyś nie był obciążony, bo bierzesz udział w biegu, bierzesz udział po prostu w tym wyścigu, o którym Słowo Boże mówi. Biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Bieganie z obciążeniem, bieganie z ciężarami, to nigdy nie wyjdzie. To się na pewno nie uda. Dlatego złóż z siebie wszelki ciężar, mówi Słowo Boże, a w drugim wersecie, patrząc na Jezusa, kolejna niezwykle, ale to niezwykle ważna rzecz w życiu każdego z nas. Na każdy czas, na każdą chwilę naszego życia. Przepraszam. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. 12 rozdział listu do Hebrajczyków od wersetu 1 do 3. Więc tutaj mamy tą wyraźną odezwę, to wyraźne wezwanie, by zawsze w każdych okolicznościach życia patrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą, dokończycielem naszej wiary. Ale zobaczmy, co tu jest dodane i z czym to jest powiązane. Który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Ta droga do wywyższenia wiodła Pana Jezusa Chrystusa przez tą drogę właśnie krzyża, przez tą drogę hańby i cierpienia. Ten trzeci werset, on myślę, że takim podsumowaniem tego o czym dzisiaj chciałem powiedzieć. Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Drogie siostry i drodzy bracia, chciałbym z całego serca życzyć i wam, i sobie, żebyśmy właśnie nie upadali na duchu, żebyśmy tak wytrwale szli za naszym Panem, nie bacząc na okoliczności, nie bacząc na sytuacje, jakie mają miejsce, ale żebyśmy z ufnością powierzali nasze dusze Bogu, temu, który wszystko ma pod kontrolą, tego, który ma wszelką moc, wszelką władzę na niebie i na ziemi. Wszystko jest podane pod stopy Jego i wszystko, ale to absolutnie wszystko, poddać sobie może, co tylko zechce. W określonym miejscu, w określonym czasie to jest Boża wola i Boże działanie. Ufajmy naszemu Panu, idźmy wytrwale za Nim, a Pan niech nas wszystkich prowadzi i błogosławi. Amen.